Czego potrzeba nauczycielom, kiedy minie już wrzesień? Więcej mocy!
To już czwarta EduMoc online z rzędu.
5 października Super Belfrzy zapraszają na czwarty już maraton edukacyjny.
Dokładnie w Światowy Dzień Nauczyciela. Mamy dla Was tym razem 15-godzinny prezent.
Swoje historie opowiedzą najwięksi eksperci w dziedzinie edukacji, czyli sami nauczyciele.
Oprócz wykładów nauczycieli praktyków będą zaproszeni goście z Polski oraz zagranicy.
Zupełnie za darmo, bez ograniczeń ilości uczestników, ze wsparciem 18 partnerów, z udziałem 23 prelegentów.
Koniecznie musicie zajrzeć na stronę naszej konferencji www.edumoconline.edu.pl oraz zameldować się na naszym wydarzeniu na Facebooku, na profilu grupy Super Belfrzy.
Nigdzie nie musicie wychodzić. Zostańcie z nami całą sobotę.
Czekamy na Was, bądźcie z nami w piżamce lub bez. W ubranku lub bez. Z ciepłą herbatką, z kubkiem kawusi, przy zupce z dyni, bądź też risotto z grzybami. Zapraszamy.
EduMoc to jedyna taka konferencja w Polsce.
To co, ruszamy, co?
Słuchacie EduGadek?
Polskiego podcastu edukacyjnego skierowanego do nauczycieli, dyrektorów, instytucji edukacyjnych, edukatorów oraz
wszelkich osób zainteresowanych nowymi trendami w edukacji.
Historia, której ja uczę, ma dawać impuls dzieciakom.
Co dydaktycznie się różnimy, ja na przykład miałem świetną nauczycielkę matematyki w szkole podstawowej.
Co dwa tygodnie zapraszamy do naszego wirtualnego studia najlepszych naszych zdaniem
i najbardziej inspirujących nauczycieli, którzy dzielą się z Wami pomysłami na prowadzenie lekcji
swoim podejściem do ucznia, dobrą energią i praktycznymi rozwiązaniami, które niekiedy możecie wcielić w życie już na drugi dzień po wysłuchaniu naszego podcastu.
Oj, teraz sobie pewnie strzelę w kolano.
No ja im coś opowiadam i rysuję.
Ja uczniowi postawię 7, bo on opanował te umiejętności, które miał opanować.
Psychologa przychodzi się na herbatę.
Współpracę w grupach różnowiekowych.
Ja chyba nie znam bardziej wolnego zawodu świata.
Ale zaraz, zaraz.
Unikamy narzekactwa
i polityki, bez względu na to, czy słuchacie EduGadek w drodze do pracy, podczas biegania, prasowania, czy przy porannej kawie.
Chcemy aby te pół godziny spędzone z nami i naszym gościem były dla Was źródłem
pozytywnej siły do pracy w kolejnych dniach.
Tak postanowiłem porozmawiać z kimś innym niż ja sam. Dla odmiany, tak. Wiesz, tak raz do roku.
A jeśli się Wam spodoba, podzielcie się linkiem do tego odcinka ze znajomymi, żeby ten przekaz,
szedł dalej w świat i żebyśmy mogli wspólnie zmieniać polskie szkoły.
Edukatki.
Edukatki.
Dygresja edukacyjna.
Edukacki, polski podcast edukacyjny.
Dobrze, cześć Marcin.
Hello, Jacek. Jacku.
Jacek Staniszewski z Warszawy.
I Marcin Zaród z Tarnowa.
Postanowiliśmy się jednak przywitać i przedstawić, bo to jednak ładniej. Proszę Państwa, zaczniemy od przypomnienia, że już za tydzień będzie w sobotę, w Międzynarodowy Dzień Nauczyciela. Kolejna EduMoc, o czym mówiły nasze koleżanki na samym początku tego podcastu, na który bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy.
Tak, a teraz zapraszamy na rozmowę z Sylwestrem Zasońskim. Sylwek jest osobą nietuzinkową, jest nauczycielem anglistą, który zajmuje się programowaniem.
Sylwester Sylwek, jak chciał, żeby do niego mówić, będzie nam opowiadał o tym, jak to wszystko tam u niego działa, że jak zwykle mamy kolejnego nauczyciela, który radzi sobie z łączeniem różnych sznurków i robi się z tego fajny supełek, więc nie będziemy teraz za dużo przegadywać i od razu Was zaprosimy. Zanim jednak to się stanie, to ja strasznie Wam podziękuję za wszystkie miłe słowa po ostatnim odcinku. po odcinku za wątrobek. Naprawdę było nam bardzo miło. Miejmy nadzieję, że ten odcinek będzie równie popularny. Zaczynamy, Marcin?
Ruszamy.
Jak mógłbyś opisać to, czym się zajmujesz w ogóle jako nauczyciel?
Od poniedziałku do piątku ja zawsze tak mówię, że jestem nauczycielem języka angielskiego. W godzinach popołudniowych, na zajęciach dodatkowych i weekendy jestem już trenerem kompetencji cyfrowej, czy chociażby właśnie nauczycielem programowania robotyki, bo jestem fascynatem robotyki, obecnie automatyki oraz internetu rzeczy, co przekłada się również na to, jak wygląda mój dom.
A gdzie uczysz? W jakim mieście? W jakiej szkole?
Tak, pracuję w zespole placówek oświatowych numer 2 w Skarżysku Kamiennej, a dokładnie w szkole podstawowej numer 1. I na co dzień uczę klasy od 1 do 8 języka angielskiego, tak więc mam pełną perspektywę, jeżeli chodzi o podstawę programową w szkole podstawowej.
Super. To zanim przejdziemy do pytania o tym, zanim wejdziemy do twojej klasy i się zapytamy o kilka rzeczy, to ja jeszcze muszę się dopytać o to, jak wygląda twój dom, bo powiedziałeś, że interesujesz się internetem rzeczy, a potem coś nawiązałeś do swojego domu. To co tam się dzieje? Drzwi masz na Bluetooth, czy jak?
No, to tego jeszcze nie mam, co prawda, i chyba mimo wszystko nie zdecyduję się póki co na drzwi na Bluetooth, gdyż są za słabo zabezpieczenia, ale ogólnie ogrzewanie, sterowanie ogrzewaniem oraz oświetlenie w domu sterowane jest przede wszystkim z poziomu internetu, aplikacji w telefonie, ale przede wszystkim głosowo.
No dobra, ale jak w ogóle anglista został ekspertem od programowania, od internetu rzeczy, od robotów, no bo... Znowu język angielski? Nie wiem.
To chyba pytanie powinniśmy odwrócić. Jak młody programista został nauczycielem języka angielskiego?
O!
No tego nam nie powiedziałeś, to powiedz, bo to ciekawe faktycznie.
To, prawda jest taka, to tak troszeczkę żartem, ale jak byłem mały i królowały jeszcze komputery inne niż PC, czy chociażby Maci, popularne w Stanach, to takim ukochanym komputerem moim była Amiga i wtedy też rozpocząłem swoją przygodę z programowaniem, wtedy w Amosie i takie pierwsze kroki programisty, pierwsze lekcje, na które chodziłem programowania. Później jednak życie napisało inny scenariusz. Zawsze sobie żartuję, że poszedłem na pedagogikę ze względu na to, że po prostu w technikum nie było wystarczająco dużo ładnych dziewczyn.
No dobrze, ale ty uczysz od pierwszej klasy do ósmej klasy. To już mnie bardzo interesuje, dlatego że ja też mniej więcej robię w tych rejonach. I interesuje mnie to, w jaki sposób... używasz tego, czym się zajmujesz, czyli programowaniem, do tego, żeby spotykać się i uczyć się angielskiego i czy w ogóle to robisz?
Tak, tylko różni się jakby sposób docierania do uczniów. Oczywiście ze starszymi klasami możemy skupić się typowo na programowaniu. Tutaj wystarczy tak naprawdę przestawić język w aplikacji na język angielski. Już mimowolnie nauka toczy się własnym tempem, natomiast w klasach młodszych tak naprawdę bardziej niż programowanie, to możemy tu wspomnieć o robotyce połączonej z elementami czasami programowania, po to, żeby były takimi katalizatorami na lekcji. To są wypełniacze, które powodują, że dzieciaki o wiele chętniej biorą udział w ćwiczeniach. Proste ćwiczenia typu połącz dwa obrazki jadąc robotem od jednego do drugiego, czy używanie map do kodowania, na przykład, żeby wyszukiwać nazwy chociażby piosenek angielskich, czy innych słów, to są takie proste ćwiczenia, które wspierają naukę języka i można w dość prosty sposób, nie będąc ekspertem programowania, skorelować z podstawą programową.
No dobra, to podaj przykład jakiegoś takiego ćwiczenia, które dzięki któremu udało ci się połączyć jakieś elementy programowania jednak z tym, żeby nauczyć angielskiego na dowolnym poziomie edukacyjnym.
Oczywiście, na przykład bardzo, bardzo dobrze grają kierunki, które wprowadzamy, tak? Tak więc move forward, turn left, turn right. To są bardzo często też bloczki używane w programach do programowania robotów dedykowanych młodszym klasom. I mając już tak podstawowe tak elementarną wiedzę, można później łączyć to właśnie z tym, o czym wcześniej wspomniałem, czyli na przykład układaniu fleszkarców razem z słówkami na macie, czy zwykłej kratownicy, czy chociażby dywanie i wskazywanie drogi, programowanie drogi w aplikacji po angielsku przez dzieciaki.
A ja tak ciebie słucham i zastanawiam się, bo widzę w tym i słyszę w twoim głosie dużo pasji, jeżeli chodzi o to programowanie. I też czuję, że tego programowania, tak jak mówisz, jest sporo też na językach, lekcjach języka angielskiego. A pewnie zadam ci pytanie takie, jak zadaje ci też dużo osób i jestem ciekawy twojej odpowiedzi. Powiedz mi, czy każda osoba w szkole podstawowej powinna być programistą? To znaczy, czy każdy uczeń w ogóle jest sens, żeby się tego uczyć w taki sposób, żeby potem móc to sprzedać jako to, że przygotowujemy do bycia tego młodego człowieka do programowania?
To jest bardzo ciekawe pytanie, bo idea, jaka przyświecała przede wszystkim w programie, w którym miałem zaszczyt brać udział, czyli Mistrzowie Kodowania, była taka, że wcale nie chcieliśmy kształcić programistów. Jeżeli biorąc pod uwagę, przeszkoliliśmy na przykład 10 tysięcy nauczycieli, którzy później przeprowadzili lekcje dla 100 tysięcy uczniów i z tych 100 tysięcy uczniów 500 w przyszłości zostanie programistami, to jest jak najbardziej ok. Natomiast naszą ideą, która nam przyświecała, to było przede wszystkim nauka kompetencji cyfrowych, kompetencji miękkich i takiego myślenia komputacyjnego, bardziej niż nauka samego programowania.
To ja jednak poproszę ciebie o to, żebyś wyjaśnił nam, słuchaczom, myślenie komputacyjne, bo jestem przekonany, że wszyscy zrobimy mądre miny i pokiwamy głowami, ale niektórzy z nas będą tylko udawać, że rozumieją.
Takie proste podejście to zrozumienie otaczającego nas świata, otaczającej nas technologii, ale przede wszystkim również myślenie przyczynowo-skutkowe, czyli co się stanie, jeżeli cokolwiek zrobię, tak? Bo to jest częsta bolączka troszeczkę uczniów na młodym, przede wszystkim chyba w młodym wieku, gdzie nie zdają sobie sprawy z ich czynów i jeżeli te nasze zajęcia o tym, o warunkach, o różnego rodzaju zdarzeniach pomogą im przewidzieć przyszłość i na przykład taki uczeń nie popełni danego błędu, wtedy możemy powiedzieć, że nam się udało.
Jakich tych miękkich kompetencji można się nauczyć na takim warsztacie programowania? No siedzisz przed tym komputerem, wpisujesz mu jakieś rzeczy, on to robi albo nie robi, no i co tu miękkiego z tego wyciągnąć?
Znaczy, staram się nie siedzieć sami przed komputerem przede wszystkim, a jednak faworyzować pracę w parach, czy chociażby pracę grupową. Jeżeli zerkniemy na jakikolwiek przykład firmy, która produkuje oprogramowanie i zajmuje się tym programowaniem, czy w ogóle jeżeli zerkniemy na świat dorosłych, to bardzo szybko zobaczymy, że pracy indywidualnej jest tam naprawdę niewiele. To, co tak naprawdę nie jest jakąś nowością w szkołach, ale do czego również dążymy, ucząc między innymi programowania, które traktujemy bardziej jako narzędzia, a nie jako cel sam w sobie, to przede wszystkim właśnie praca projektowa, praca zespołowa. I to są kompetencje, na które warto stawiać i uczyć swoich uczniów, czyli nasze dzieciaki w szkołach, tego, że jest jakiś cel, który możemy zrealizować, ale tylko jeżeli wspólnie do tego będziemy dążyć i będziemy współdziałać.
Sylwek, 5 października rozpoczyna się Europejski Tydzień Kodowania. Możesz mi powiedzieć, po co są takie inicjatywy? Bo to tak jest trochę, że wszyscy teraz, kodowanie jest modne, ludzie lubią to robić, dzieciaków nie trzeba na to namawiać. Dlaczego takie tygodnie kodowania są? Trochę tak specjalnie ciebie zaprosiliśmy teraz, bo to się zaraz zacznie.
Tak, dziękuję. Nawet pamiętam swój pierwszy tydzień kodowania i pamiętam ten rok, w którym ruszyła ta akcja. Chyba mój pierwszy taki duży event, który wtedy też zorganizowałem. Podejrzewam, że takie akcje są przede wszystkim po to, żeby szerzyć świadomość ludzi, że to programowanie jest, można z tego skorzystać i tak jak powiedziałeś wcześniej, nie trzeba być informatykiem, żeby próbować wdrażać to, czy chociażby gdzieś tam, żeby pojawiało się to w naszym życiu. To jest również także po to, aby zaangażować większą społeczność, nie tylko nauczycieli i szkoły, ale także bardzo często wtedy odbywają się takie warsztaty wielopokoleniowe. Zasiadają, i tak też było jednego roku u mnie, zasiadają rodzice z dziećmi do wspólnej zabawy. Tak więc tutaj próbujemy znaleźć wspólny mianownik. Ja pamiętam jeden z takich bardziej wyrazistych wspomnień moich, to jest jak tata, który jest informatykiem, przyszedł z córką właśnie na zajęcia do mnie do szkoły z okazji tego tygodnia kodowania, które były, uwaga, prowadzone przez dzieciaków. Tak więc to było fajnie i rodzice poprzychodzili ze swoimi dziećmi, a zajęcia nie było tak, że ktoś powiedział, ja jestem ekspertem, tak, i ja poprowadzę te zajęcia, tylko zajęcia prowadzili rówieśnicy dla swoich kolegów oraz dla ich rodziców. I to jest ta magia tego tygodnia kodowania, czyli takie święto daje okazję do tworzenia takich inicjatyw, do propagowania, angażowania także innych, nie tylko nauczycieli i uczniów.
A w jaki sposób można zgłosić takie swoje wydarzenie zajmujące się programowaniem, kodowaniem do tego Europejskiego Tygodnia Kodowania? Czy jest jakaś strona, która do tego służy?
Na pewno jest CodeWeek.eu i to jest międzynarodowe, ale również ma polskie tłumaczenie, polską odsłonę i tam wystarczy kliknąć dodaj wydarzenie, podać termin tego wydarzenia, miejsce wydarzenia oraz króciutki opis, co się będzie działo i czy to jest wydarzenie otwarte czy zamknięte. Czy może ktoś przyjść z zewnątrz na to wydarzenie, czy jednak jest to wydarzenie dla wcześniej zaproszonej grupy osób. Tak też można zerknąć na tą mapę, na której Polska, ostatnim razem jak sprawdzałem, zajmowała drugie miejsce w Europie pod względem liczebności wydarzeń i można poszukać takiego wydarzenia u siebie w okolicy. I po prostu przyjść, przekonać się, że programowanie, kodowanie wcale nie jest takie trudne.
A wiesz co, bo wspomniałeś o mistrzach kodowania. Możesz króciuteńko tylko powiedzieć, o co w ogóle chodziło w tym. To jest jedna rzecz. A druga, będąc trenerem mistrzów kodowania, wiem, że uczestniczyłeś w różnego rodzaju wydarzeniach międzynarodowych, konferencjach, szkoleniach. Jakie masz... Co z tych rzeczy udało ci się zagospodarować, że tak powiem, później u siebie, na własnych zajęciach? Te jakieś inspiracje, które w ramach rozwijania siebie jako trenera zaczerpnąłeś za granicę?
Tak, o recyklingu to chyba słyszeli wszyscy, natomiast upcycling, o tym też często opowiadam na seminariach kontaktowych i twinning, to jest taki nowy trend, aby dać nowe życie starym sprzętom elektronicznym, aby wykorzystać na nowo na przykład stare smartfony do różnych projektów, czy chociażby niepotrzebne części komputerowe, czy właśnie z telefonów komórkowych. I tak na przykład jednym z przykładów będzie robienie heksabaga. Wszyscy, którzy mają dzieci i mieli grę La Cucaracha, czyli Karaluch, to na pewno kojarzą, tam jest taki mały robocik, który porusza się w niezdefiniowanym kierunku. I właśnie z dzieciakami, między innymi w takim trendzie upcyclingu z używanych szczoteczek do zębów, aczkolwiek miały być wyparzone, i w to wierzę, silniczków, które odpowiadają za wibracje w telefonach komórkowych, kilku kabelków, taśmy klejącej, robiliśmy między innymi takie robaki. Albo używając stare żarówki, diody i na przykład glinę polimerową, robiliśmy bryloczki. Bo ja również tutaj muszę dodać, że jestem dużym zwolennikiem tego, aby w szkole nie tylko pracować głową, ale także pracować odrobinę fizycznie rękoma.
Ja tu sobie oglądam na Pinterestie różne rzeczy związane z upcyclingiem i jestem urzeczony. Faktycznie, to można naprawdę się nieźle bawić. Nawet starą klawiaturę, jak widzę, przerobiono na rękawice do gotowania. Proszę. Można i tak.
A Sylwek, powiedz, mówiłeś o tych kontaktach, które zdobywasz. Czy masz jakąś taką osobę, którą mógłbyś nazwać swoim mentorem?
Albo inspiratorem?
Na pewno będzie to Michel Resnik, z MIT, którego miałem okazję osobiście poznać i nawet dwukrotnie przeprowadzić z nim krótką rozmowę. Człowiek bardzo serdeczny, z dużą pokorą, ale także z bardzo dużą wiedzą i z taką świadomością tego, co robi i dla kogo to robi.
Ja chciałbym się ciebie zapytać jeszcze o to, gdzie i czy można zobaczyć ciebie gdzieś w sieci, tak żeby po pierwsze popodziwiać, a po drugie troszeczkę wykorzystać trochę tego, co umiesz i czym się dzielisz.
Oczywiście, jeżeli chodzi o programowanie, bo zajmuję się tak naprawdę w tej chwili dwoma jakby gałęziami, jeżeli chodzi o edukację cyfrową. Jeżeli chodzi o programowanie, można mnie spotkać na żywo, między innymi na różnego rodzaju konferencjach poświęconych...
Skarżysku Kamiennej.
Też również zapraszam. Oczywiście do miasta, do siebie, do szkoły, jeżeli ktoś ma ochotę również na herbatę i na inspirujące rozmowy.
To już teraz widzę te 2000 słuchaczy Edugadek, które obserwują, są fanami naszej strony u Sylwka na herbacie w Skarżysku. Hello!
Tak, ale ułatwię troszeczkę życie i powiem, że zdarza mi się podróżować, nawet czasami często. I można mnie na żywo zobaczyć między innymi właśnie na konferencjach poświęconych komputerom i programowaniu. Jako pasjonat staram się pojawiać, a nawet prowadzę na nich warsztaty czasami. A także można zobaczyć, może bardziej poczytać mnie. Liczę na to, że chyba już w październiku będzie można mnie poczytać na jednym z kursów Operonu, ponieważ jestem autorem kursów dla wydawnictwa Operon. To jest o tyle fajne rozwiązanie, bo sam kurs jest za darmo, płacimy za certyfikat, więc nie płacimy za tą wiedzę i zachęcam do korzystania. Jeżeli zobaczycie, baw się w kodowanie, w tej chwili trzy edycje, trzy stopnie kursu, od pierwszego przeznaczonego dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, przez drugi nauczycieli szkoły podstawowej, klas 4-6, po kurs trzeci, to już taka trochę autoreklama, czyli 7-8.
Bardzo dobrze. Ale poczekaj, bo tu się we mnie urodziła moja... Przepraszam, Marcin, ale teraz jestem dyrektorem, bo mi się urodziła moja budziła moja dyrektorska część mózgu. To znaczy, że moje kochane koleżanki z klas 03, które chcą cały czas uczyć się właśnie pracować z dziećmi najmłodszymi programowania, znajdą tam coś dla siebie.
Tak.
Okej, to wrzucimy link, myślę, jak tylko będzie, czy już jest, możemy sobie na to pozwolić.
Wrzućmy. W październiku powiedział sobie.
Tak, na to liczę, bo właśnie była reedycja drugiej części, którą tworzyłem przez, uaktualniałem przez wakacje. Natomiast ogólnie polecam stronę kursy Operonu, tam możecie wrzucić link, bo tam wiele wspaniałych osób tworzy własne kursy. Natomiast zobaczyć można mnie jeszcze na ekranie swojego monitora i tutaj troszeczkę inna działka, którą może tak również się pasjonuję i zajmuję, ale przede wszystkim także zapraszam osoby, które posiadają troszeczkę większą wiedzę ode mnie, bo mądry człowiek to taki, który potrafi uczyć się od mądrzejszych od siebie. I co poniedziałek prowadzę taką serię darmowych webinarów, które nazywają się Mentorowe Inspiracje i są związane między innymi właśnie z nowymi technologiami. I w przyszły poniedziałek taka szybka zapowiedź, akurat w niedzielę będziecie słuchać, to w poniedziałek będę gościł bardzo ciekawą osobę z sąsiedniego notabene Radomia, Łukasza Gierka, który jest Master Skype Teacher i będzie właśnie opowiadał o tym, jak wykorzystać Skype'a na lekcjach.
Sylwek, bardzo ci dziękujemy. Od razu mówię ci bez bicia, że wykorzystamy również kawałki tego odcinka w noc sylwestrową. Bo nie może być inaczej. Więc wiesz, jesteś teraz naszym edugadkowym sylwestrem. Natomiast my sobie teraz to wszystko przemyślimy i ja czekam naprawdę na te kursy, o których opowiadałeś, bo są one faktycznie cały czas potrzebne. To co, Marcin?
Dziękujemy
panu Sylwestrowi.
Dziękuję. Również zaszczyt wystąpić w takim popularnym
Ale nam kadzi.
Ale to już jest tak off topic, nienagrywane, znaczy nagrywane, ale niepuszczone. Jak ja dzisiaj mówię, ja muszę jechać 12, bo ja na 17, żebym tu się zdążył obrobić, tylko po drodze wyskoczyły mi sprawy rodzinne. Bo ja mam wywiad edugadki. Edugadki, słucham.
No to wysłuchaliśmy rozmowy z Sylwkiem. Bardzo ważne jest to, że ta rozmowa nieprzypadkowo w tym terminie została i nagrana i puszczona w odcinku, dlatego że faktycznie od 5 października rusza i EduMoc, i rusza tydzień, Europejski Tydzień Kodowania. Co ciekawe, ten Europejski Tydzień Kodowania, jak to w Unii Europejskiej, trwa 2 tygodnie. Mhm. Więc nawet jeżeli nie wyrobicie się od 5 do 12, to aż do 19 października faktycznie można jakieś swoje wydarzenia organizować. Asia Apanasewicz bardzo fajnie nam opowie za chwileczkę już w skrzynce z narzędziami o takim narzędziu, na takiej platformie, którą można wykorzystać do tego, żeby po prostu ta lekcja potoczyła się samodzielnie. Ja pamiętam, że korzystałem z tego na lekcji języka angielskiego, więc wy spokojnie też z tej platformy, o której Asia opowie, będziecie mogli skorzystać.
Czyli może to jest narzędzie, które pomaga w tym, by zrealizować w końcu to stare, dobre powiedzenie dla nauczycieli i wszystkich, którzy uczą nauczycieli, że nauczyciel powinien tak naprawdę napracować się przed lekcją, a lekcja powinna należeć do uczniów.
Tak, to jest tak zwany samograj, więc bardzo, bardzo polecamy. To co, może ruszymy teraz z tą skrzynką, no, żeby już było wiadome.
I zobaczymy.
Cześć, tu Apanaski. Uczę dzieciaki w klasach 1-3 i tygodnia kodowania nie wyobrażam sobie bez platformy Code.org. To prawdziwa kopalnia aktywności programistycznych dla adeptów w każdym wieku. Oprócz łamigłówek, setów zadań opartych na takich tematach jak Angry Birds, Kraina Lodu czy Minecraft i Star Wars, znajdziecie tam również kursy doskonalące umiejętności programistyczne. Po założeniu klasy można wydrukować certyfikaty, które będą doskonałym dopełnieniem Code Weeku. Tak więc Code Week, Code.org, polecam.
No to teraz już wiecie, z czego warto skorzystać. Oczywiście to jest tylko jeden z wielu zasobów, ale warto, nawet jeżeli nie uczycie informatyki, ale uczycie właśnie języka polskiego, historii, angielskiego, w ogóle języków obcych, bo tam na tej platformie można języki pozmieniać, więc to, co Sylwek mówił, zmieniacie język i po prostu macie lekcje ze swojego języka, prawda? Mhm.
No więc... u mnie w szkole są takie zwyczaje, nie wiem, czy ty je znasz, na które pozwalamy, że jeżeli jakiś uczeń zapomni się wylogować, to mamy taki wewnętrzny zakaz, by sobie tam robić jakieś bardzo głupie żarty, ale jedynym takim znakiem, że robimy takiego psikusa, że zmieniamy język na przykład na gruziński albo chiński, no i wtedy trzeba się trochę jednak nasilić, żeby znowu wrócić do polskiego.
Fajnie, czyli czeka nas dość intensywny okres, no bo tak, 5 sobota EduMoc, 5 sobota rozpoczęcie Europejskiego Tygodnia Kodowania. Dodatkowo, słuchajcie, zaraz potem, bo już 8 października, nietypowo, gala finałowa konkursu organizowanego przez Głos Nauczycielski, czyli konkursu Nauczyciel Roku. Ja ci muszę powiedzieć, że wśród 13 finalistów tegorocznych, zgadnij, ile osób miało kontakt z edugatkami, a raczej edugatki miały kontakt z nimi.
4.
Tak jest, właśnie, policzyłem sobie też, bo nasza bohaterka ostatniego odcinka, czyli Ewa Drobek, to oczywiście jest jedną z finalistek. Jest też Dawid Łasiński, bohater odcinka z drugiego sezonu, ale przecież Bartosz Chyś i Zyta Czechowska dosyłali swoje pomysły do skrzynki z narzędziami, więc może to jest fajny pomysł dla was, słuchacze nasi, że może wystąpienie w edugatkach i przesłanie nam jakiegoś pomysłu do skrzynki z narzędziami, to jest dobry początek do tego, żeby wyznaleźć się w którymś momencie w finale konkursu Nauczyciel Roku.
Mhm. No a nie zapomniałeś jeszcze o sobie.
A, faktycznie. Ale nie, no, ja nie jestem w tym roku w finale, to oczywiście...
Ale będziesz na tym finale.
Tak, i obiecuję, że będąc na tej gali, tak jak w zeszłym roku, wypytam po kolei te 13 osób, dlaczego one tam się znalazły, co takiego fajnego robią, że zostali finalistami, że zostały te osoby finalistami konkursu. I jak spotkamy się już 13 października w najnowszym odcinku Edugadek, to na pewno właśnie posłuchamy o nich, bo warto się inspirować najlepszymi.
No to do widzenia.
Pa, pa. Drodzy słuchacze Edugatek, ostatnio po odcinku z Ewą Drobek okazało się, że już w pierwszy dzień, w niedzielę premierową tego odcinka, odcinek został odsłuchany przez kilkaset osób. Kiedy popatrzyliśmy na nasz fanpage, okazało się, że w komentarzach pod tym odcinkiem pojawiło się dosłownie kilka wypowiedzi. Chcielibyśmy, żeby wszystkie osoby, a w miarę możliwości wszystkie osoby, które odsłuchają odcinka, żeby w którymś momencie weszły na ten nasz fanpage, bardzo was o to prosimy, i jakoś dały nam znać, czy odcinek się podobał, czy uważacie, że mógłby być lepszy. I wymyśliliśmy taki pomysł, że jeżeli uznajecie, że odcinek był super, to żebyście po prostu w komentarzu kliknęli tą reakcję serduszko. Jeżeli odcinek był ok i się podobał, no to like. Jeżeli uznajecie, że odcinek był słaby, to mamy tą buźkę z łzami, a jeżeli w ogóle się nie zgadzacie z tym, co w odcinku mówiliśmy i wydaje wam się, że to w ogóle jest do kitu, to mamy tą buźkę taką na końcu, tą wrr tego denerwującego się stworka. Więc te cztery ikonki, jeżeli moglibyście kliknąć jedną z nich, dając nam znać tym samym, że odcinka już słuchaliście, to byłaby to dla nas bardzo duża pomoc, no i taka energia do tego, żeby nagrywać kolejne odcinki, żeby poświęcać godziny na przygotowanie tego materiału dla was, żebyśmy wszyscy razem mogli się inspirować, spotykając się z najlepszymi nauczycielami, edukatorami w Polsce. Zatem jeżeli słyszycie mnie teraz, to prędzej czy później, albo od razu, albo za jakiś czas, wejdźcie na naszego fanpage'a edugatki.pl i pod postem kliknijcie jedną z buziek. No i napiszcie nam coś miłego albo konstruktywnego. Czekamy na te wasze komentarze, to dla nas paliwo. Trzymajcie się, hej!